W Muzeum Narodowym w Szczecinie odbyła się dziś gala wręczenia nagród w konkursie zachodniopomorskim Wydarzenie Muzealne Roku za 2023 rok. W kategorii Działalność Wystawiennicza komisja konkursowa postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody. Pierwsza za wystawę Otwieranie plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981. Nagrodę otrzymał Łukasz Rozmarynowski z Muzeum w Koszalinie oraz dr Marcin Szelong z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który był kuratorem tej wystawy. Druga równorzędna nagroda za wystawę Zduńskie opowieści, za takie mini muzeum, trafiła do Macieja Burdzego z Muzeum właśnie Zduńskie opowieści. W kategorii Działalność edukacyjna komisja przyznała nagrodę Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie za projekt Historia Techniki na Pomorzu, a za działalność wydawniczą nagrodę otrzymali Michał Dworczyk i Andrzej Krywalewicz za książkę Odra była jak umarła. Wspomnienia powojennych mieszkańców powiatu gryfińskiego za benedyktyńską pracę przy gromadzeniu opowieści mieszkańców regionu. Czy potrafimy docenić niezwykłość artefaktów z przeszłości? O tym porozmawiam z członkiem jury konkursowego, panią dr Anną Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, a także będą z nami Maciej Burdzy i Maria Grzybek z Muzeum Zduńskiej Opowieści, ale zanim porozmawiamy, to posłuchajmy zwycięzców w kategorii Działalność Wystawiennicza.
Łukasz Rozmarynowski, Dział Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
Marcin Szelong, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.
No i kurator wystawy, która została nagrodzona jako wydarzenie roku. Jak się czujecie, kiedy razem z wami komisja mówi, jakieś małe muzeum od piecy jest równie ważne jak wasze. Panowie, jak to?
Bardzo dobrze. Gratulujemy temu muzeum, bo świat muzealny jest trochę bardziej skomplikowany niż tylko składający się z najbardziej znanych muzeów i takich, które mają ogromne kolekcje. Więc bardzo się cieszymy, tym bardziej, że to jest prywatna inicjatywa i rzeczywiście, tak jak się zdążyłem zorientować, też poparta dosyć dużym zaangażowaniem osoby, która ją organizuje i też przygotowała tę wystawę.
Którzy powiedzą, że już wszystko było o tych osiekach powiedziane, a wy nagle robicie wystawę, która jest czymś już na zdjęciach olśniewającym. Jest magazyn, są archiwa i wy nagle z tego, co już wszyscy kilka razy robili, robicie nową jakość. Jak to się stało?
Ta wystawa pokazała to, jak wiele nie było eksponowane, jak wiele przeciętny odbiorca nie wiedział na temat osiek, ale pokazała też to, co jest jeszcze do odkrycia w osiekach, jaki potencjał w materiale archiwalnym i w kolekcji tkwi. Wystawa była największą w historii Muzeum w Koszalinie wystawą czasową. Została pokazana na 4 kondygnacjach i jedynie...
Krótko mówiąc, wszystko inne poszło do magazynów, a osieki owładnęły całe muzeum.
Tak, zawładnęły muzeum i przez moment wyobraźnią wielu koszalinian. Mieliśmy bardzo duży odzew ze strony mieszkańców, którzy swoje opinie na temat osiek wyrażali, często przyznając, że nie znali tych elementów dziedzictwa, które zostały wyeksponowane. Na wystawie pokazywaliśmy zarówno materiały archiwalne, jak i część kolekcji, nagrania, filmy, które są częścią archiwum i tej ogromnej spuścizny osieckiej, prawie 20 lat tych wydarzeń artystycznych, które nieopodal Koszalina się odbywały. Więc to była bardzo duża przekrojowa wystawa, która ukazała osieki z troszkę innej strony niż dotychczas była prezentowana na różnych wystawach od końca lat 60.
Tak na dobrą sprawę to jest dosyć duża przygoda i na pewno ogromna przyjemność pracować z takim materiałem, pokazywać go na nowo, bo faktycznie można powiedzieć, że to jest historia, która wymaga jeszcze wielokrotnego spojrzenia, bo ma tyle różnych ciekawych wątków i myślę, że jeszcze muzeum, ten kapitał, który ma w swoich zbiorach, będzie wykorzystywał. Mam w każdym razie takie nadzieje.
No to takie ze 2-3 nazwiska proszę podrzucić, które są związane z osiekami. Czy może są takie symboliczne dla samych osiek? Może powinniśmy przy okazji się czegoś nauczyć dodatkowo?
No na pewno na pewno takie nazwiska, które są istotne dla historii, czy konstytuujące, to jest Jerzy Fedorowicz i Ludmiła Popiel. To są osoby, bez których aktywności na miejscu nie byłoby Osiek, ale oczywiście za tym stoi też cała plejada artystów i artystek powojennych, którzy wyznaczali kamienie i wyznaczały kamienie milowe powojennej sztuki. Zaczynając od Tadeusza Kantora, Józef Robakowski, Natalia LL,
Ryk Starzewski, Edward Krasiński. Wiele też było kobiet, które swoimi pracami dość prekursorskimi się zapisało w historię i Osiek, ale które do teraz nie doczekały się jakichś większych przeglądowych wystaw. W tym też tkwi potencjał kolekcji osieckiej, że właśnie zarejestrowało tę obecność tych ważnych postaci. Mam nadzieję, że dla przyszłości, przyszłych narracji historii sztuki.
No tylko jeszcze raz przypomnę, Anna Bartczak, członek jury konkursowego z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Maciej Burdzy i Maria Grzybek z Muzeum Zduńskiej Opowieści. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No tak jak Państwo słyszeli, pytałam się zwycięzców równorzędnych, czy nie czują się źle przy... Oni tam cztery kondygnacje, a wy takie malutkie muzeum i...
Dwie kondygnacje. Nawet mamy toaletę dla gości.
No właśnie, jak nagroda? Cieszycie się z niej?
Tak, jesteśmy trochę o niej śmieleni, ale to jest fantastyczne wyróżnienie. I to, że taka mała, prywatna inicjatywa, jaką jesteśmy we dwójkę, została doceniona, to naprawdę miłe wydarzenie i nam jest z tym póki co bardzo miło. I chyba jeszcze trochę nie okrzepliśmy po dzisiejszym poniedziałku, bo poniedziałki zawsze są trudne. Albo coś się wali, albo jest głupi pomysł, a dzisiejszy poniedziałek jest zupełnie inny.
No, ogromna radość, bo to jednak tworząc takie muzeum, to oczywiście w planach była nasza samorealizacja. Ale też tak naprawdę podstawowym celem jest promować to, czym się zajmujemy, uwrażliwiać na tą przeszłość i jeżeli jest to doceniane przez turystów, to daje to ogromną satysfakcję i taką motywację dalej. Ale jeśli jest komisja złożona z muzealników, z ludzi zajmujących się kulturą, sztuką i też to dostrzegają, to tym bardziej.
A tym bardziej, że proszę Państwa, to naprawdę ja myślę, że większość z nas, kiedy przychodzi do waszego muzeum, ze zdziwieniem stwierdza, że zwykłe kafle takie piękne, że zwykłe cegły, a takie niezwykłe, a jeszcze z napisami, a jeszcze z jakąś historią. Ja sądzę, że jesteśmy zadziwieni, jak tam wchodzimy do was.
To wchodząc do oficyny, do tego podwórka, widzimy jakiś nietypowy domeczek z jakimiś schodami. Są jakieś napisy, jest nawet szyld, muzeum, ale gdzie to, co to za muzeum?
W podwórku.
A tak naprawdę, jak już się otworzy drzwi i zobaczy się tą ilość kolorów. To jest pierwsze takie zetknięcie, uderzenie. A potem się dowiadujemy, że na dole są dwa pomieszczenia, a potem są jeszcze trzy. I jeszcze możemy w tej małej przestrzeni obejrzeć jakieś filmy i pozwalają i fotografować, i dotykać. Oczywiście nie wszystkim, ale pewne rzeczy są...
I nie wszystko.
I nie wszystko, bo pewne rzeczy zabezpieczyliśmy jakby w gablotach. To potrafi zdziwić. A na rzeczy jest sporo ładnych. To jest 80 metrów i ponad 2000 drobiazgów. Od narzędzi, przez te cegły wspomniane.
I przez kafle. Mogą Państwo się rzeczywiście zadziwić, bo ja tylko powiem o całości, nie będziemy mówić, ale na rzeczywiście jak się wchodzi, to tam jest, może nie są zbudowane cztery piece, ale fragmenty tych pieców już tak.
Kwestia oszczędności miejsca, bo kafle były. Stworzyliśmy je w takim celu, jak to określamy, scenograficznym, czyli w formie atrap, po to, żeby pokazać, jak one wyglądały. W momencie, kiedy byśmy je pogłębili do naturalnej głębokości, to byśmy stracili kolejne metry. A to wystarczy. Są stare kafle, stare drzwiczki są podkreślone.
Tam jest jeszcze mnóstwo różnych ciekawych rzeczy. Być może jeszcze uda nam się chwilę o tym poopowiadać. Pani Anno, to, że pani od lat jest członkiem tego jury, to jest jedno. Ale dzisiaj podczas gali powiedziała pani: Ja uwielbiam takie małe inicjatywy, które pokazują nie tylko pasję, ale pokazują historię z jak najlepszej strony. Zresztą pani apelowała: zgłaszajcie swoje inicjatywy, opowiadajcie nam o nich, bo my nie o wszystkich możemy wiedzieć.
To prawda, nie ma jeszcze takiej osoby, która wiedziałaby wszystko i o wszystkich, a takie inicjatywy jak naszych gości z naprzeciwka to jest ewenement, bo to nie tylko serce, nie tylko wiedza, ale także własne pieniądze. Nie oszukujmy się, za dużymi muzeami stoi budżet przydzielany, też często bardzo mały, niewystarczający na to, co chciałoby się zrobić. Ale mimo wszystko to są pieniądze zewnętrzne, które się zawsze łatwiej wydaje, prawda?
No, dużo łatwiej.
Natomiast w momencie, w którym trzeba włożyć własne, to trzeba już rzeczywiście dużo samozaparcia i dużo pasji, żeby chcieć pokazać to, czym człowiek żyje. Więc to zawsze jest fascynujące i szapobawo to unikatowa sytuacja, kiedy ktoś chce zrobić coś takiego. Nie mamy tego zbyt wiele.
Takich inicjatyw może nie mamy zbyt wiele, ale tak naprawdę nawet w dużej instytucji, może nie olbrzymiej, ale w sporej instytucji, też czasami jest trudno zrobić dobrą wystawę. No te osieki, o których rozmawialiśmy przed chwilą w moim materiale, ale no, wydawałoby się, że o osiekach od 80 roku to już tyle było wystaw, już tyle było rozmów i nagle się okazuje, że można zrobić z tego samego materiału, mało tego, wyciąga się z magazynów to, co przez te ostatnie 40 lat nikt nie wyjął i pokazuje się jakieś cudowności.
Bo muzeum to obiekty, ale muzeum to też ludzie. I to filtr ich wrażliwości, ich wiedzy, ich doświadczenia może spowodować, że te same obiekty przemówią zupełnie inaczej i będą dużo ciekawsze niż się do tej pory wydawało. Ale no właśnie, to ludzie. Ludzie o tym decydują. To oni wybierają i oni nadają treść czasami przepięknym eksponatom, ale które same z siebie będą nieme. Potrzebują opowieści i do tego potrzebni są ludzie. Sztuczna inteligencja tego nie stworzy.
No, nie wiem, ale na razie póki co to chyba się nie ma czego bać. Myśmy sobie dzisiaj zadawali pytanie w kontekście właśnie tej gali, czy potrafimy docenić piękno, niezwykłość artefaktów z przeszłości, czy potrafimy nimi, tymi artefaktami z przeszłości opowiadać nowe historie. No wy jesteście chyba tego najlepszym przykładem, bo za każdym piecem może nie kryje się jakaś wielka historia, ale ja, proszę państwa, byłam w pracowni z duńskiej opowieści i widzę, co wy wyprawiacie z tymi kaflami, które są czasami pęknięte, które są czasami wytarte, no bo wiemy, że gdzieś tam złoto się przez kolejne dziesięciolecia, a przecież też złotem, prawda? Proszę
tak,
mi tutaj.
Mamy takie egzemplarze, a po ostatniej wizycie i rozbiórce demontażu pieca mamy o 11 kafli złoconych, pięknie malowanych więcej.
Złoconych prawdziwym złotem. Czyli wyobraźmy.
Pieca, te kafle były z tyłu. Demontowaliśmy piec do konserwacji. Kiedyś był taki zwyczaj, jak z przodu kafle popękały, przychodził z Dun, bo stuletni piec był kilkakrotnie remontowany, dwu, trzy, czterokrotnie, więc wykorzystywał te pełne, dobre kafle, które były z tyłu na front, na te popękane, no wyrzucono i czymś ten tył trzeba było załatać. Więc w tym momencie załatał 11 pięknymi kaflami. One są wszystkie uszkodzone, ale są naprawdę wyjątkowe.
Ale jeszcze kilka dni czy tygodni i wrócą
i
do
będą
formy.
Jak nowe. I będą jak nowe. Dużo takie artefakty mogą opowiadać o naszych przodkach, może nie bezpośrednich, nie takich z krwi, ale ludzi, którzy tu mieszkali. Kiedy zbieracie przez te lata, zbieracie, bo myślę, że dalej zbieracie, to one nam dużo mówią no właśnie o przodkach?
W tych kaflach jest kawał historii. Ktoś może spojrzeć tylko na estetykę, czy ten kafel jest ładny, czy przeciętny, czy kolor danego szkliwa jest ujmujący, czy nie. Można analizować style, czy to secesja, czy jakieś tam art deco i tak dalej. Natomiast w tym wszystkim my zwracamy uwagę przede wszystkim na to, że każdy kafel dawniej, bo i dzisiaj też, ale to jest troszeczkę inna technologia, był wykonywany ręcznie. Czyli jakieś 100-kilkadziesiąt lat temu był garncarz, kaflarz, który formował dany kafel. Po jego wyschnięciu inny kaflarz wkładał do pieca, potem z gotowych produktów dwóch zdunów ten piec budowało. W kolejnych latach dwóch, trzykrotnie kolejnych dwóch zdunów remontowało. A ten piec stał w domach, gdzie mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Jak tak się zastanowimy, to każdy kafle był dotykany przez kilkadziesiąt osób. Zresztą my przeprowadziliśmy badania socjologiczne, świadomie nazywam, chociaż oczywiście socjologami nie jesteśmy, ale możemy to udowodnić, a jeżeli ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi na własnej skórze. Gdy każdy wchodzi do pokoju, w którym stoi piec kaflowy, czy to jest lato, czy to jest zima, on go dotyka.
Musi go pogłaskać.
Po prostu.
I sprawdzić, czy na pewno nie jest ciepły.
Latem piec chłodzi. No bo on nie nagrzewa się, jest takim zimnym elementem, więc człowiek rozgrzany może się przytulić do pieca po to, żeby się schłodzić. Odwrotnie jest oczywiście zimą. Nawet jeżeli ten piec jest nieczynny, wyłączony z eksploatacji, jakkolwiek, to i tak mamy zwyczaj dotykania. I te kilkadziesiąt osób tak żyło. Więc,
oczywiście, coś w tym jest.
Więc jak mamy powiedzmy 1000 kafli, to wyobraźmy sobie, ile osób żyło z tymi kaflami. Dzisiaj mówimy o rozwoju technik grzewczych, o fotowoltaice, o pompach ciepła i tak dalej, kotłach takich i różnych, a kiedyś piece były podstawowym źródłem ciepła. Więc jeżeli powstawało mieszkanie w kamienicy, w centrum Szczecina, które miało dwie klatki schodowe, było powiedzmy 12 mieszkań, a w każdym po 4, po 3 piece, bo jeszcze był piec kuchenny przecież, gdzie trzeba było to jedzenie przygotować, to w danej kamienicy było około 100 pieców potrafiło być. W narożnej kamienicy, tak jak szacujemy, gdzie znajduje się muzeum, mogło być ponad 100 pieców. Więc gratka dla Zduna, bo to było świetne zlecenie. Deweloper też zarobił, czyli budujący, no ale ileś tam ludzi tego pieca dotykało. I ci, którzy zostawiają takie stare piece, no to zostawiają kawał historii, kawał wspomnień, bo piece pamiętają. No, w Szczecinie akurat w XIX wieku zjednoczenie Niemiec, potem pierwszą wojnę, potem drugą, potem polski Szczecin i tak dalej. Kawał historii.
No to w ogóle niezwykła. No, pani Anno, kiedy pani też z racji zawodowej, ale też zainteresowań, przecież Biuro Dokumentacji Zabytków jest na przykład, to teraz proszę mi szybciutko o pomóc, co roku, kiedy jest Europejskie Dni Dziedzictwa, też się nimi zajmuje. I takie opowieści, takich pasjonatów, to wy uwielbiacie. Nie tylko wciągać na listę wydarzeń, ale współpracować z nimi.
Oczywiście, bo to są ludzie z pasją, z wiedzą, która jest nie do zastąpienia. Nie da się wyuczyć pewnych rzeczy. Tego się nabywa z wiekiem, z latami pracy i wtedy taki człowiek ma rzeczywiście olbrzymią wiedzę praktyczną, która może pomóc uratować zabytek, który czasami wydaje się już nie do uratowania. Więc tacy ludzie zresztą najczęściej, co słychać, potrafią fantastycznie opowiadać o swojej pasji. A jak się czuje pasję, to się jej słucha dużo lepiej niż takiego referatu czytanego z kartki.
Te artefakty, bo to taki dzisiaj pretekst, te artefakty, których jest dookoła, to jest dobry pretekst do opowiadania historii z przeszłości?
Bardzo dobry, bo każdy przedmiot niesie za sobą jakąś opowieść właśnie. To skojarzenie z dotykaniem pieca, ale dla mnie też każdy piec to jest dowód na gust danej epoki. Inaczej będzie wyglądał ten barokowy, inaczej ten XIX-wieczny. Sama pamiętam jeszcze piece w domu mojej babci, więc to jest zawsze opowieść o jakiejś epoce, więc każdy obiekt, niekoniecznie kafle piecowe, może być cokolwiek innego, to jest emocja, wiedza, doświadczenie, coś nieuchwytnego, co każdy może sobie dopowiedzieć, o ile starcza mu trochę wyobraźni. Bo nawet czasami nie trzeba wiedzy, czasami trzeba uruchomić wyobraźnię.
No dotknąć tego pieca, prawda? To trzeba umieć dotknąć tego pieca. To jeszcze tylko, bo spoglądam na nasz zegarek, niedługo będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę, więc może to jest też dobry, myślę, że pani Anno też trzeba o tym powiedzieć. To jest dobry moment, żeby trochę was jakby pochwalić albo pokazać, gdzie jesteście. Niezmiennie przy Małkowskiego róg Bogusława, tak?
Bogusława.
Tak jest.
Małkowskiego 26 U2.
Ale możemy to dzisiaj powiedzieć, ale tylko w soboty, dalej w weekendy, bo wy też musicie, no, powiedzieliśmy o waszym
wkładzie. Teraz to jest nawet inaczej, bo zrobiliśmy zimową przerwę. Listopad, grudzień, styczeń, luty będziemy nieczynni. Będziemy otwarci dla grup zorganizowanych, ale wracamy.
Czyli jak ktoś bardzo mocno i tak by chciał dzisiaj, no to musi się do was dodzwonić, umówić i mówimy bardziej o jakiejś grupie niż pojedynczych osobach, tak?
Dokładnie tak.
Poza działalnością muzealną prowadzimy działalność gospodarczą.
No może przede wszystkim prowadzicie działalność.
Prowadzimy działalność.
gospodarczą.
I w takich sytuacjach potrafię z klientami podczas negocjacji być bardzo asertywny. Jak ktoś mnie męczy i bardzo chce zobaczyć nasze muzeum, to długo nie trzeba nas męczyć, więc może się udać. Ale idea jest taka, że dla grup zorganizowanych, a potem od marca do końca października, zawsze w niedzielę. Nie mamy czasu. Często pracujemy poza Szczecinem, wyjeżdżamy na 8 dni aż do Warszawy, tam mamy...
A po co piece naprawiać?
W Warszawie mamy jeden piec do dokończenia, ale robimy taką ciekawą realizację w ścisłym centrum Warszawy, perła modernizmu, dawny budynek Cepeli. To jest ulica Marszałkowska, rok Jerozolimski z tyłu Nowogrodzkiej i tam jest okładzina pochodząca z Łysej Góry, okładzina ścienna, która powstała pod nadzorem pana Bolesława Książka, ale autorem był Kucharski.
To też może wyjaśnijmy, to są po prostu kafle wymówki.
Płytki ścienne. Tak, dzielimy kafle od płytek. To tak jak, czym innym jest kafel, czym innym jest płytka. Mhm. I tego się konsekwentnie trzymamy.
Też na zakończenie chciałabym się zapytać, jak to jest, czy rzeczywiście, bo z jednej strony ta pasja powstała też trochę z waszego zawodu. Wiemy, ja tą historię znam, więc, bo przecież byłam w waszej pracowni, ale czy dzisiaj ludzie, no właśnie, bardziej wyrzucają? Ja miałam kiedyś piece, ja mieszkam w starej kamienicy, miałam kiedyś piece, już ich nie mam. Z praktycznych powodów. Myślę, że ktoś może u mnie jeszcze ma, tak sobie zastanawiam się, chyba sąsiedzi z domu mają. Rzeczywiście muszą mieć, bo jak on grzeje w piecu, to u mnie w jednej ścianie jest bardzo ciepło. Czy ludzie zostawiają piece? Jak to dzisiaj jest? Praktycznie, jak ma taki zwykły, niektórzy mówią zwykły, a wiem, że ten zwykły też potrafi być niezwykły piec. Jak to jest? Jaki mamy dzisiaj stosunek do pieców?
Jest na pewno inny niż kiedyś. Jeżeli ktoś ma w domu taki piękny mebel, raczej go zostawia. Świadomość jest już inna. Nawet widzimy to po takich prostych rzeczach. Pisma wnętrzarskie, blogi, które traktują o wnętrzach. Tam coraz częściej pojawiają się piece kaflowe, które ocalały.
Albo zastane, albo
ściągnięte z innego miejsca.
Czy celowo są przenoszone?
Zdarza się. No, kiedyś też piec był takim... pokazywał zamożność danej osoby. Więc ja rozumiem sytuacje, w których ktoś wyrzuca zwykły piec pochodzący z lat 80., nawet 90. Brązowy, założenie brzydkie.
Miodowy.
To był kolor jasny orzech lub ciemny orzech.
Tak się to nazywało,
w socjalizmie określało te kolory. I to jest zupełnie inna sytuacja. To tak jak mamy dawne kaloryfery żeliwne, zmienialiśmy w latach 90. czy na początku już XXI wieku na płytowe, stalowe grzejniki, bo tamte były brzydkie, to jest troszeczkę bardziej estetyczne. To jest zrozumiałe. Natomiast kiedy mamy coś, co ma 100 lat, i ktoś ma świadomość, a ta świadomość rośnie, no to wie, że taki piec podnosi nawet wartość nieruchomości. Czasem kupujemy nieruchomość i mamy przypadki szczecińskie ze względu na piece, bo chcemy mieć, a to czy on będzie czynny, czy będzie stanowił źródło ciepła, czy będzie tylko
zdobnikiem,
wyposażeniem, no to jest wtórna rzecz. Ale myślę,
nie szkoda tego metra kwadratowego, że tam można byłoby coś postawić?
No przecież piękny piec jest pięknym meblem. No, czym to można zastąpić? No chyba, że 3 razy większy
port... To niepraktyczny, no bo dużo miejsca zajmuje, a jak na przykład nie grzeje, to...
A w ilu stylowych domach stoją pianina, gdzie nikt nie potrafi na nich grać? Ale fortepian zająłby 3 powierzchnie.
Zajmuje pianin. Nawet taki...
Ładny piec. Znaczy my spoglądamy też, wiadomo, no, Polska, my nadrabiamy jako też społeczeństwo pewne lata i śledzimy, powiedzmy, trendy w Skandynawii, gdzie młodzi ludzie w mieszkaniach w Göteborgu, w Sztokholmie wykańczają, remontują je na taką nowoczesną modłę, minimalistyczną. Białe ściany, szare, trochę betonu, ale piec zostaje. Taka eklektyczna plama w tym nowoczesnym wnętrzu, to jest coś, co po prostu, no to tam musi być. No nie, tam sobie nikt w miarę wykształcony czy wrażliwy na przeszłość nie wyobraża, no zniszczyć po co?
To jaki najstarszy, na przykład tutaj w Szczecinie, jaki najstarszy piec? On ma 100 lat? 100 lat to taki nic.
Najstarszy piec? W Szczecinie Stargard. Nawet dzisiaj mieliśmy okazję chwilkę porozmawiać z dawnego Heimat Muzeum. Piec, który stał w budynku parafii kolegiaty na Świętej Marii Panny w Stargardzie. On został zdemontowany, zinwentaryzowany, oczyszczony. No i czeka na dobre czasy, kiedy znajdą się te środki, o których tu chwilkę rozmawialiśmy. I zostanie poddany konserwacji. Część kafli zostanie odtworzonych. One były, to jest akurat nasze marzenie i szansa na realizację umiejętności Marysi, gdzie będzie odtwarzała kafle i malaturę, korzystając...
Jak stary? Co to znaczy? Jak stary?
Marok, XVII wiek.
Ojej, to myślę, że przy okazji my rzeczywiście, tak jak pani Anna mówiła, że też możemy się trochę historii sztuki też nauczyć przez oglądanie. Zapraszam, czyli co, od marca zapraszamy, tak? Dzisiaj tak, jakby państwo nawet bardzo mocno chcieli, to no to od marca.
Jak jesteśmy w Szczecinie, to można nas tam czasem męczyć. Na pewno, przepraszam, urządzimy drugie urodziny, 21 stycznia.
No to jednak w styczniu będzie możliwość zobaczenia na chwilę.
Na jeden dzień.
Na jeden dzień. Ale myślę, że już tak trochę państwo się rozmarzyli i chcieliby tam do was zajrzeć. Póki co to zostaje strona internetowa, można tam zajrzeć i zobaczyć, jak to wszystko.
No zapraszamy w odwiedziny do pracowni. Tam jest namiastka, ulica Dworcowa. Tam też mamy sporo kafli i piękny piec Art Deco w kolorze turkusowym, wyjątkowy, na tle czarnej ściany. To też jest takie pokazanie, jak można w nowoczesnym wnętrzu wstawić coś starego.
No turkusowy, no już sobie to wyobrażam. Bardzo dziękuję, że zechcieliście dzisiaj odwiedzić nas i proszę państwa, naprawdę artefakty z przeszłości mogą nam nie tylko dużo opowiedzieć o naszych przodkach, ale myślę, że przede wszystkim mogą nam pokazać, że nasze życie może być kolorowe, piękne i pokazujące naszą wrażliwość. Anna Barczak, członek jury konkursowego z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, a także Maria Grzybek i Maciej Burdzy z Muzeum z Duńskiej Opowieści byli naszymi gośćmi, a Radio Szczecin na Wieczór już jutro o godzinie 20 zapraszam, a wtedy będzie Janusz Wilczyński. Dziś za uwagę dziękuję przy konsolecie Patryk Srokowski i Małgorzata Frymus przy mikrofonie. Dobranoc.